Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge. Ze studia Voice House Jarosław Kuźniar. Znamy się od prawie 30 lat mojego publicznego życia. Radio Sudety, Polskie Radio Wrocław, Radiowa Trójka, Radio Z, potem telewizja TVN, Onet, a teraz Voice House, dom podcastów premium. Czyli takich, które na długo skupiają uwagę słuchaczy na dobrej treści i porządnej jakości dźwięku. Takich, które przyciągają słuchaczy poszukujących wiedzy, inspiracji, wspólnych zainteresowań. Dziś jestem także przedsiębiorcą, który tworzy i rozwija różne komercyjne projekty. Można powiedzieć, i śmiało to mówcie, startupowiec po 40. Ciekawy świat, pełen wyzwań, bardzo ciężkiej pracy, upadków, nauczek, ale i pasji. Mnóstwo tu pasji. W nowej miniserii audycji, do której chcę Was zaprosić, pokażę Wam 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi. Realizujemy ją w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Poznajcie liderów 10 finałowych startupów, którzy dzięki swoim naprawdę innowacyjnym rozwiązaniom próbują dosłownie zmienić świat, choć wiemy, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale im naprawdę o to chodzi. Niesamowicie ciekawe pomysły. Technologia, ale nie tylko w kodzie oprogramowania zawarta. Czasem ich klientami są kopalnie, kiedy trzeba zamienić brudną wodę na wodór. Czasem firmy kosmetyczne, kiedy czas poszukać zdrowych opakowań, żeby było jak najmniej złego plastiku. Czasem firmy budowlane, kiedy trzeba zadbać o jakość powietrza w biurach, szczególnie teraz, w takim pandemiczno-postpandemicznym czasie. Bardzo fascynująca podróż przed nami. Zapraszam Was do niej. Dlaczego chcecie mieć, robiąc swój biznes, wpływ, Sebastian?
Uważamy, że to jest bardzo ważne. Zresztą to jest jakby w fundamencie całego naszego projektu. Uważamy, że ekologia, czy zagospodarowanie odpadów, czy ochrona środowiska wiąże się bezpośrednio też z tym Green Dealem, czy z Nowym Ładem, który teraz jakby promuje odejście od paliw kopalnych i najważniejsze w nim jest to, żeby zazielonić całą tę naszą energetykę, przyjść z tych modeli liniowych na modele zamknięte i dekarbonizację przemysłu.
Tobie, Aga, zielony dlaczego wpadł w oko?
Ponieważ od wielu lat mogłam się inspirować od fantastycznych przedsiębiorców, fantastycznych przedsiębiorczyń, które robią impaktowe biznesy. Byłam jurorką w wielu konkursach i mimo tego, że sama z biznesem jestem związana od kilkunastu lat, zawsze chciałam robić coś więcej niż tylko budować piękną linijkę kodu. Ta linijka kodu, ona miała zmieniać coś, zmieniać coś w naszym życiu. Zdecydowanie to się spotęgowało, ta chęć robienia biznesu impaktowego, biznesu odpowiedzialnego społecznie, kiedy urodziła mi się córka. I pamiętam, że takim przełomem dla mnie był wyjazd na wakacje. Wtedy to był przeddzień ogłoszenia informacji o sprzedaży mojego pierwszego biznesu, pierwszego mojego exitu Evenea. Ja miałam jeszcze zostać w tej firmie, ale wyjechałam na wakacje i wtedy po raz pierwszy w Polsce od wielu lat zabrakło wody w Skierniewicach. Był to 2019 rok. Ja pamiętam, że to był dla mnie straszny czas. Ja przeszłam depresję klimatyczną i postanowiłam po powrocie do Polski, że ja wychodzę z Evenei i będę robiła biznes, który ma coś zmieniać, ma spowodować, że zostawimy coś dla naszych przyszłych pokoleń, albo przynajmniej sprawi, że moja córka będzie mogła żyć w takich warunkach, jakich my żyjemy. I to jest mój główny drive, żeby zostawić tą ziemię, naszą planetę dla pokoleń.
Chciałem chwilę porozmawiać o tym właśnie impakcie, bo jak mówimy o tej ładnej linijce kodu, o której Aga fajnie powiedziała, to wydaje się, że o tyle jest to, nie chcę mówić prostsze, ale może bardziej sexy biznes, bo szybciej widać efekt. Czy ten kod rzeczywiście jest łatwy i czy coś robi, czy nie. W impakcie czasami trzeba lat, żeby to zobaczyć, nie?
No tak, jest to odroczona gratyfikacja, ale wiesz, w biznesie tak jest, że najczęściej, że jesteś biznesmenem, jesteś przedsiębiorczynią, no to raczej musisz się godzić z tym, że jest odroczona gratyfikacja. W przypadku zmian klimatu musimy działać tu i teraz, ponieważ nie mamy czasu i tak żeby uzmysłowić, dlaczego nie mamy tego czasu, to od 1850 roku, czyli wtedy, kiedy zaczęła się rewolucja industrialna, temperatura Ziemi wzrosła o 1,2 stopnia. I porozumienie paryskie, które było w 2015 roku, ono opierało się w głównej mierze o to i głównym celem było zapobiegnięcie temu, żeby ta temperatura nie wzrosła do 1,5 stopnia. I teraz jaka jest jedyna opcja? No taka opcja, żeby po prostu redukować emisję gazów cieplarnianych, a nie ma tego efektu teraz, ale efekt będzie zaraz, wkrótce. Jesteśmy już w trakcie katastrofy klimatycznej. My nie możemy mówić o tym, że ta katastrofa klimatyczna przyjdzie. Ona już się dzieje. W związku z tym bardzo ważnym jest działanie tu i teraz, bo to nam da po prostu możliwość obserwowania tych zmian za 10, 20, 30 lat.
Ty masz cierpliwość, Sebastian, do tego, żeby poczekać na efekt swojej pracy?
Prawda jest taka, że cały Zielony Deal jest rozłożony na kilkadziesiąt lat. No ta końcówka tych projektów jest zakładana w 2050. Co prawda teraz mamy ten ambitny plan, żeby obniżyć tą emisję o połowę do 2030. Zobaczymy, jak z tym będzie. No ale tutaj to, co mówiła Agnieszka, no ta gratyfikacja nastąpi później. Nie robimy to może teraz dla siebie, bo prawda jest taka, że zastępujemy te łańcuchy czy paradygmaty, które są tańsze, wdrażane od setek lat i to jest coś, do czego przywykliśmy. Natomiast jeżeli chcemy to zmienić dla przyszłych pokoleń, żeby to życie mogło trwać dalej, no to tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, no to chwilę zajmie. Zwłaszcza, że procesy, które będą inwigilowane, czy to, co będziemy poruszać, no to jest dosyć duże wyzwanie. To są duże projekty w pipeline'ie i tak dalej.
I to w pipeline'ie świata, w pipeline'ie rządów tak naprawdę, więc czasami trzeba ustawić się w tej kolejce do wykonania. Czy inaczej w takim razie prowadzicie te swoje biznesy, wiedząc, że ta gratyfikacja jest opóźniona, że tak naprawdę, tak jak mówi Sebastian, robimy to dla być może kolejnych pokoleń, no ale ten biznes robimy tu i teraz. Jak inaczej do tego podchodzicie?
Znaczy można powiedzieć tak, że w przypadku, jeżeli można tutaj mówić o naszym projekcie, czyli tym HydroHub, on się wpisuje jakby w energetykę wodorową, bo na końcu naszego powiedzmy pionu produkcyjnego jest zielony wodór i zielony tlen. Natomiast tutaj, jak my inaczej podchodzimy niż większość takich projektów, jest tak, że w większości to jest właśnie energetyka wodorowa, czy bilansowanie OZE i inne takie technologiczne słowa. A w naszym przypadku my traktujemy ten sposób produkcji zielonego wodoru, czy zastosowania elektrolizy, jako właśnie zagospodarowanie wód odpadowych. Tych wód, które no de facto szkodzą nam już od wielu, wielu lat, bo to nie jest tylko tak, że to w polski przemysł zrzuca wielkie, olbrzymie ilości wody, ale to jest w całej Europie, czy w całym świecie. Więc tutaj musimy do tego podejść w ten sposób, że jasne, z jednej strony jest o wiele łatwiejszy biznes czy wdrażanie biznesu z tych modeli, jeżeli przychodzimy do jakiegoś, powiedzmy, pracodawcy czy do firmy i tłumaczymy im, dlaczego powinni zastosować zielony wodór i to jest magazyn dla nich jakiś. No a tu się zaczyna problematyczna rozmowa, kiedy wytykamy komuś błędy i to są bardzo takie dosyć delikatne negocjacje, które też zajmują czas, kiedy musimy komuś wytłumaczyć, że no to, co robił do tej pory i to jest jakby, wydaje się normalne, no nie jest. Mhm. To jest szkodliwe i tutaj się zaczyna cały ten kłopot. Więc to też rzutuje na sposób prowadzenia takiej optyki biznesowej. Trochę to utrudnia nam pracę z pewnością, bo zwykle jest tak, że biznes powinien dostarczyć jakby wartość dodaną. Więc przychodząc do kogoś, mówimy mu, na czym może więcej zarobić, co zrobimy, że jego produkt będzie bardziej atrakcyjny, a tu przychodzimy do kogoś i zaczynamy uczestniczyć w tak zwanym terroryzmie zielonym czy klimatycznym, że są ETS-y, opłaty za emisję CO2, że jest kara zrzut wody, że nadchodzą nowe dyrektywy środowiskowe, które
czyli
to pogorszą.
Czyli warstwę edukacyjną.
Tak, warstwę edukacyjną, ale z drugiej strony klient jest trochę bardziej na nie, bo w tym momencie to jest na zasadzie mówienia, dostaniesz mniej pasów niż dostaniesz lizaka i jest. To też wymaga pewnego rodzaju inne procesy biznesowe.
Aga, czy z uwagi na to opóźnione, czy odroczone, odroczoną pochwałę, czy odroczone zwycięstwo, inaczej robisz biznes, mając wcześniejsze doświadczenia z innych startupów?
Nie, robię zdecydowanie, skupiam się na tym, co jest tu i teraz i mam tą perspektywę. Tym bardziej, że firmy muszą dostosować się do regulacji Komisji Europejskiej. One muszą zacząć liczyć ślad węglowy, muszą zmierzyć ślad węglowy, muszą raportować ślad węglowy. Tutaj też jest olbrzymia droga edukacyjna, ponieważ no, nie wszyscy wiedzą, jak to liczyć. Jest bardzo mało wiedzy na rynku dotyczącej regulacji europejskiej, dotyczącej metodologii, standardów liczenia śladu węglowego. My Plan BEKO mówimy, że jeżeli można coś zmierzyć, to można coś zmienić. I ten proces na początku zmierzenia to jest taka baza, to jest podstawa, której wkrótce, mam nadzieję, będą podlegały wszystkie firmy, bo dzisiaj takim restrykcjom podlegają firmy, które zatrudniają 500 osób, są notowane na giełdzie. Za rok Komisja Europejska mówi, że będzie to już pod restrykcją, czyli raportowaniu, będą podlegały firmy, które zatrudniają 250 osób i będzie zdjęty obowiązek giełdowości. A w perspektywie 5 lat, może nawet mniej. Obowiązkiem reportowania będą również objęte firmy, które zatrudniają 10 osób, czyli to schodzi coraz niżej.
Czyli każdy właściwie za chwilę będzie musiał się jakoś do tego odnieść.
Zaraportować, tak, ale to nie jest tak, że tylko te firmy muszą policzyć ślad węglowy, bo trzeba powiedzieć jasno, że ślad węglowy firm, jakby one nie liczą tylko swojego śladu węglowego, czyli tego, co wytworzy firma sama z siebie, ale także muszą zaraportować ślad węglowy wszystkim w swoim całym łańcuchu dostaw, a w tym całym łańcuchu dostaw są również mniejsze firmy. I te mniejsze firmy, które mają na przykład 3 osoby zatrudnione, one również będą musiały policzyć, może nie będą musiały zaraportować, ale będą musiały policzyć. I teraz tak,
nie jak one... będą musiały jako swoje.
Jeżeli współpracujesz z dużymi firmami, które mają obowiązek policzenia, to tak, możesz się spodziewać, że przyjdzie do ciebie ta twoja partnerska firma i ona powie, panie Jarku, prosimy policzyć ślad węglowy według standardu GHG Protocol. Wtedy oczywiście chętnie ci pomogę, ale to pokazuje, jak ten temat będzie pogłębiany, cytując klasyków, it escalated quickly, co dla nas jest dobre, ponieważ to wprowadza jakieś regulacje. Ta gratyfikacja, dlaczego działam tutaj mimo tego, że ta gratyfikacja jest odroczona? Ponieważ to samo policzenie to jest pierwszy krok, ale kolejny to jest ustawienie inteligentnych planów redukcyjnych dla tych firm, bo samo policzenie nic nie da. Trzeba redukować, trzeba zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. W związku z tym jest to proces i my musimy już ten proces wdrażać. Dlatego ja się bardzo cieszę, że jestem już przy końcu launchu produktu, bo będę mogła pomagać firmom w tym, żeby mogły być coraz bardziej odpowiedzialne środowiskowo.
Czy inaczej modelowałeś sobie biznes, wiedząc, że efekt czy wygrana ma przyjść za lat, nie wiem, naście czy kilkadziesiąt? Sebastian, jak to jest?
No u nas ten problem jest dosyć skomplikowany. Ja może odpowiem od góry, żeby tutaj pokazać cały ten krajobraz, który my musimy współpracować. To znaczy, no, nadchodzi Green Deal, czyli Zielony Ład. I Zielony Ład, zakładając tą dekarbonizację przemysłu, walczy o takie paliwo, czy taki magazyn energetyczny, który pozwoliłby mu połączyć elektryfikację wszystkich rejonów gospodarki. No i na dzień dzisiejszy tym zielonym paliwem jest wodór, który wytwarzany jest za pomocą właśnie odnawialnych źródeł energii. Jawi się jako ten uniwersalny magazyn, który potem możemy przeprowadzić różnego rodzaju konwersję elektryczną czy też cieplną. Natomiast no, jest to problem polegający na tym, że w tym procesie energetycznym czy wytworzeniem tego zielonego ładu, zielonego wodoru, na razie porusza się tylko kwestie OPEX-u, zużytej energii elektrycznej. Nad tą energią elektryczną, jaką my no, możemy panować, no bo wiadomo, ten miks energetyczny, zasób OZE w rynku powoli się zwiększa i prędzej czy później ta energia zacznie, ceny tej energii zaczną spadać. Natomiast o czym się nie mówi, to, że na wytworzenie takiego jednego kilograma wodoru idzie masa wody, dużo wody i to jest bardzo czysta jakościowa woda, często dejonizowana, o wiele lepsza od jakości, którą mamy w kranie. A Polska no, nie posiada takich dużych zasobów tej wody i jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że kiedy cały ten przemysł ruszy, biorąc pod uwagę, że zasoby wodne są regulowane prawnie w Polsce, nagle w całym tym naszym przemianie energetycznej
będą skierniewice.
Pojawi się problem polegający na tym, że postawi się bardzo długa kolejka o udostępnienia prawne i inne takie rzeczy.
To teraz wrócę do twojego biznesu, bo ty zajmujesz się tą wodą, która została już użyta, prawda? Kopalnie jej użyły i spuściły gdzieś. Kopalnie czy nie tylko kopalnie?
Nie tylko kopalnie, bo to jest cały przemysł.
Okay, czyli mamy powiedzmy brudną wodę. Na potrzeby naszej audycji będę ją nazywał. Ty przychodzisz ze swoim pomysłem i mówisz, zamienię tę brudną wodę na?
Na produkt. To jest właśnie ta edukacja, o której tutaj mówimy. Przychodzimy do firm, które przyzwyczaiły się do tego, że no muszą pozbyć się wody, bo woda bierze udział w każdym procesie produkcyjnym i oni potem w tych swoich procesach tej wody się chcą jakoś w cudzysłowie pozbyć. Być. Oczywiście zrzut wody jest karalny w Polsce, to są różnego rodzaju kary, przymusy i inne takie rzeczy. To się komplikuje, bo nadchodzą nowe dyrektywy środowiskowe, o których tu Aga wspomniała i one jeszcze bardziej utrudnią życie naszym przedsiębiorcom czy naszemu przemysłowi. A tutaj przychodzi Hydrum z Hydrohubem i mówi, słuchajcie, dzięki naszym wynalazkom czy naszej technologii możecie tą brudną wodę zamienić sobie na magazyn energii i tu wpisywać się idealnie jakby założenia tego Green Dealu, wdrażanie tych zielonych kompozytów.
Ta brudna woda zamieniana na energię, potrzeba do tego specjalnych urządzeń, potrzeba do tego jakiegoś procesu chemicznego, jak to działa?
Tak, no tutaj ukłony dla naszych, że tak powiem, profesorów, którzy zaprojektowali cały ten system, bo musieliśmy obecne procesy elektrolizy rozłożyć na kości pierwsze, że tak powiem. Ale nie mówiąc tutaj bardziej o technologii, bym powiedział bardziej o biznesie. I to też zmienia sposób prowadzenia dialogu z potencjalnym nabywcą czy kontrahentem, bo przychodzimy do niego i prezentujemy mu plan i edukację, jak można zagospodarować odpad. Coś, co w Polsce do tej pory nie było jakoś preferowane, no po prostu wodę się zrzuca do kanału czy do rzeki i się o niej zapomina. A to, że potem na całej długości takiej Wisły mamy to, co mamy, no to już jest powiedzmy trudno, no to są te efekty brutalne przemysłu. Natomiast no, my tu prowadzimy dyskusję z potencjalnymi kontrahentami, dlaczego przede wszystkim to, dlaczego powinni to zmienić, dlaczego powinni wdrażać nowe technologie.
Ale to zatrzymam się przy tym dlaczego i to pytanie właściwie do was, bo mówimy często o przymusie, użyłeś nawet tego słowa terror, choć wiem, że był tam cudzysłów. Mhm. Mówimy o pewnych utrudnieniach, nawet w kontekście handlowania tym CO2 a teraz, czy limitami, była mowa o tym, że to w sumie działa, bo jak jest taki przymus, no to firmy wtedy muszą się posłuchać. Jeżeli widzą, jakie to są kary, zaczynają zmieniać. Że nawet Chińczycy dzisiaj myślą, czy czasem tego nie zaakceptować u siebie, bo widać, że to skutecznie działa. Gdybyśmy tylko rozmawiali, gdybyśmy tylko prowadzili tę edukację, nie byłoby żadnego przymusu, byłoby o wiele trudniej. Pewnie to by się zadziało, ale może jeszcze bardziej opóźnionym terminem skuteczności. Ty też, Aga, jesteś na tym etapie, że musisz wyedukować klienta, zanim on się nim stanie dla ciebie?
I tak, i nie. Mhm. Ponieważ ten wymóg raportowania, on powoduje, że firmy często same się do mnie zgłaszają i generalnie tak to wygląda. Aczkolwiek, jak już zgłoszą się firmy, no to wtedy okazuje się, że jest spora przestrzeń do edukacji, do mówienia, dlaczego powinni zaraportować ślad węglowy, jakie to są obszary, w których powinni raportować ślad węglowy, jakie to kategorie, o co chodzi w tym GHG protokole. I tak naprawdę edukacja ma olbrzymi sens, bo teraz tak, my w Plan B Eco podchodzimy holistycznie do redukcji śladu węglowego, bo z jednej strony dla nas bardzo ważne jest to, żeby ten ślad węglowy redukować i pomagać redukować firmom, ale tak jak wspominałeś, te firmy mogą działać na zasadzie przymusu, bo weszła regulacja Komisji Europejskiej, muszą raportować, więc będą raportować. Ale tak naprawdę idzie to szerzej, ponieważ te firmy, one zaczną konkurować ze sobą w obszarze tego, kto jest bardziej zrównoważony. Ostatnio czytałam artykuł, w którym właśnie pokazuje się, że nasze polskie firmy są mało konkurencyjne w porównaniu do firm z zachodu, jeżeli chodzi o zrównoważenie. Więc tutaj jakby zaczyna się ten wyścig, kto będzie najbardziej zrównoważoną firmą. To też powoduje, dlaczego oni chcą w ogóle redukować ślad węglowy, dlaczego chcą coś robić. Konsumenci. My także mamy wpływ na decyzje po prostu firm, ponieważ jeżeli my będziemy podchodzić do tego w sposób bardziej odpowiedzialny, a rośnie świadomość ekologiczna, świadomość wśród Polek i Polaków, więc mam nadzieję, że to również przełoży się na decyzje firm.
Czyli decydujemy portfelem, na ile te firmy będą skłonne być waszymi klientami w jakimś sensie.
Tak, i to też wygląda w ten sposób, że redukcja śladu węglowego, ona może być w każdym obszarze naszego życia. No teraz siedzimy i emitujemy ślad węglowy.
Śmiało,
wiesz.
Ja czuję, że chcesz policzyć, ile z tego podcastu śladu węglowego będzie. Bardzo proszę, postaram się go likwidować.
No, ja wierzę w to. Jestem przekonana, że masz bardzo dużo słuchaczy i przyjmując, że będzie nas słuchało, życzę nam tego, tak. 10 tysięcy odbiorców i taki godzinny podcast będzie ważył około 25 kilogramów. Godzinny podcast, CO2. Co się przekłada na absorpcję CO2 przez jedno zielone, zdrowe drzewo rocznie.
Dobra, czyli godzina podcastu do 10 tysięcy słuchaczy to jest 25 kilo.
25 kilogramów. Niezły tyle waży, tyle waży podcast. To z takich ciekawostek, smutnych ciekawostek, bo to tak naprawdę absorpcja tego drzewa przez rok, jednego drzewa. Nie będę porównywała do innych platform streamingowych, które na co dzień używamy, czy też nawet tego, co popularnie mamy na co dzień, czyli na przykład coli, wszelkiego rodzaju telekonferencji, które też ważą. Ale właśnie, na co dzień podejmujemy różnego rodzaju działania i to też nie chodzi o to, że mamy się teraz zamknąć, no nic nie robić, bo dla planety najlepiej by było, gdyby nas no nie było, jest to brutalne. Aczkolwiek powinniśmy raz, że sami starać się redukować, ale mieć wpływ, pokazywać, że nasze decyzje wyboru usług, wyboru produktów są też podyktowane tym. I to firmy też będzie zmuszało do tego, żeby zmieniać siebie wewnętrznie.
Choć tak jak mówi Aga, skoro coraz mniejsze firmy będą musiały raportować i tutaj widzę trochę bliżej relacje B2C. U ciebie to jest biznes to biznes bardziej, prawda? Choć wiem, że u Agi też w jakimś sensie. Powiedz, na ile dzisiaj czujesz, że jest ci z każdym kolejnym, być może z każdą kolejną dyrektywą, a być może z każdym kolejnym krokiem, łatwiej w tym przekonywaniu, że trafiasz na firmy, które czują, że presja także klientów czy społeczna jest na tyle duża, że w sumie to ci ułatwia też negocjacje z nimi.
I to można właśnie prowadzić biznes na takich negatywnych zasadach. Oczywiście no, ja tu nie preferuję w ten sposób, bo to straszymy klienta i wiadomo, że lepiej w cudzysłowie mówiąc sprzedawać pozytywne aspekty propozycji biznesowej niż negatywnej. Co do B2B, no nie do końca. Niestety dużo firm, które należą do spółek Skarbu Państwa, produkują bardzo duże ilości wody. No i niestety tutaj problem polega na tym, że rzadko kiedy te firmy mają prezesów, którzy podejmują decyzje pod względem, co się opłaca bardziej komercyjnie, co się nie bardziej opłaca komercyjnie, ale bardziej pod kątem politycznym, więc często negocjacje są długie. A według mnie jest o co walczyć, no bo de facto praktycznie rok rocznie w Polsce, w polskich rzekach ląduje jakieś 118 milionów metrów sześciennych zanieczyszczonej wody. To jest jakieś 43 tysiące basenów olimpijskich. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę te aspekty. Ale ja bym to też chciał popatrzeć na to z trochę innej optyki, bo mówimy tutaj o emisji węgla, mówimy o zanieczyszczeniu, mówimy o takich rzeczach jak zielone energie, jakiej narracji my używamy. Też chodzi o pewną rzecz, którą trudno wycenić. Otóż jeżeli zdrapie się tą taką, powiedzmy szczerze, taką zieloną farbę z tego całego projektu Green Deal i człowiek się zaczyna zastanawiać, o co w tym przede wszystkim chodzi, to zaczynamy mówić o czymś takim jak suwerenność energetyczna. I to suwerenność energetyczna można mówić w kontekście całego państwa, całego narodu, a biorąc pod uwagę, ile zapłaciliśmy ostatnio przez 20 lat Rosji za produkty energetyczne, to są spore sumy. Zatem widać, jak Rosja teraz poprzez te kurki ładnie sobie korektuje, kto z kim i jak ma rozmawiać. A można to sprowadzić także do suwerenności energetycznej nawet najmniejszego przedsiębiorstwa, które w tym momencie, mając dostęp, powiedzmy, czy do śladu węglowego, czy do białych certyfikatów, czy do elektrolizy swojego odpadu, może de facto zacząć zawracać to, co na dzień dzisiejszy stanowi jakby produkt ujemny, czyli koszt zrzutu, i zacząć tą wodę czy energię po prostu zawracać do siebie, do systemu.
W twoim przypadku to jest 1:1, czyli każdy litr wody jesteś w stanie zamienić na zieloną?
Niestety nie. No tutaj mamy jakby, no jest to z tego powodu, że jednak dużą część tej wody stanowi no toksyczny odpad, który no też musimy jakoś, że tak powiem, przeprodukować, żeby można go było na przykład użyć w rolnictwie jako osady. No niestety nie mamy tak wydajnego systemu. Tutaj nawet jeżeli chodzi o elektrolizę, jest gorzej, bo sama elektroliza jest jakby procesem stratnym, jak wszystkie procesy energetyczne. Natomiast no to nie jest stosunek 100:100, ale domyślam się, że jeżeli na przykład przychodzimy do firmy i mówimy im, że zrzucają powiedzmy 2, 3, 5 milionów litrów wody i mogą z tego zagospodarować choćby 50%, no to to już jest spory uzysk także z punktu widzenia ekologicznego.
Czyli oni mają 50% swojego zrzutu, czyli swojego kosztu, nagle odzyskują w postaci energii, którą mają. Jak zamieniasz im tą zrzuconą wodę na energię?
No powiedzmy, mówiąc tak technologicznie,
bardzo proszę.
Z tego elektrolizera powstaje wodór, który no, jest magazynem energii, i ten magazyn energii może być zawrócony na przykład do danej firmy na ogniwa paliwowe i zasilić powiedzmy, czy to budynki, czy cokolwiek, co zużywa.
Ale muszą postawić sobie taką instalację.
No będą musieli sobie taką instalację postawić, a jeżeli chodzi o wychwyt wody, to są też takie możliwości, że powiedzmy woda jest ta w pewnym sensie zawracana do kranów, czy do toalet, czy do innych takich rzeczy, no bo każda firma zużywa wodę. No, to jest tak, jak emitujemy węgiel, także zużywamy wodę w nawet najprostszych procesach, choćby dzisiaj, no tak, mając wodę w szklankach.
Znaczy, ja może właśnie bym dodała, bo tutaj bardzo ważna rzecz poruszona, bo my mówimy tutaj właśnie o śladzie węglowym, ale kolejnym dużym krokiem, który moim zdaniem zostanie wprowadzony, to jest ślad wodny. I jakby my również Plan B Eco przygotowujemy się do tego, bo tak naprawdę jesteśmy B2B, bo to właśnie my firmom chcemy pomagać redukować ślad węglowy, ale także w przyszłości chcemy mówić o true coście, czyli całkowitym koszcie, jaki firma oddziaływuje na środowisko, i objąć całą taksonomię, nie tylko właśnie ślad węglowy, ale także ślad wodny. I to również liczyć. Także to są, moim zdaniem, dwa olbrzymie parametry, które w tym momencie będą bardzo ważne. Zresztą już teraz mówi się bardzo dużo o śladzie wodnym w kontekście na przykład branży fashion, branży modowej, i często jest on poruszany. Dlatego my również się do tego przygotowujemy. Zaczynamy od CO2, od śladu węglowego, bo on jest najbardziej popularny, najczęstszy też. Aczkolwiek kolejnym dużym krokiem to uważamy, że będzie ślad wodny. Także super, że to już tutaj jest zagospodarowane, jest ta cyrkularność wprowadzona, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
Czyli najkrócej mówiąc o twoim biznesie, dajesz firmom narzędzie, żeby się policzyły, żeby wiedziały, jak wyglądają, jeśli chodzi o ślad węglowy dziś, i za chwilę jak wyglądają, jeśli chodzi o ślad wodny. Jak już się policzą, to co robią z tą wiedzą najczęściej?
Pierwszy krok to jest policzyć, ale policzenie jest dokładnie tylko i wyłącznie bazą, a potem jest policzenie i raport. Kolejnym krokiem jest redukcja, czyli określenie planów redukcyjnych, czyli w jaki sposób firma może w swoim całej działalności w ciągu roku zredukować swój ślad węglowy, czy też potem inne również parametry, a także określenie na przykład benchmarków, żeby firmy wiedziały, jak wyglądają na tle innych firm w sektorze, żeby to też było jakimś takim czynnikiem napędzającym firmy. No i ostatnim takim krokiem jest offset, czyli zrekompensowanie środowisku tego, co kolokwialnie mówiąc natruliśmy, czyli zapłacenie za to, żeby gdzieś po prostu ten ślad węglowy zneutralizować. Pewnie słyszałeś, dużo firm teraz, coraz więcej, może dużo to jest powiedziane za mocno, ale coraz więcej firm mówi, że chce być zeroemisyjne albo neutralne. Ja wolę określenie neutralne klimatycznie, bo zeroemisyjność jest trudna do osiągnięcia i to się będzie działo i mam nadzieję, że pierwszym tym krokiem będzie ta redukcja, że firmy po prostu będą chciały redukować, bo też jak zobaczą, ile muszą zapłacić za te jednostki offsetowe, to zaczną też szukać tych oszczędności również w ramach firm, więc to nie jest tylko tak, że jest to wymóg, ale oni mogą też zaoszczędzić.
Co też myślę ważne w kontekście globalnej dyskusji o tym, pojawiają się jakieś konkretne daty, prawda? Nikt nie mówi, słuchajcie, musimy coś zrobić. No dobra, zróbmy, tylko nie wiemy do kiedy. Jak już się pojawiają lata konkretne, do kiedy ktoś coś zadeklarował, że zrobi, czy zmieni, czy to będzie 2030, czy 2050 rok, już jest jakiś benchmark, o którym mówiła Aga. Czy masz, Sebastian, dzisiaj takie poczucie, że rozmawiając z tymi gigantami, dużymi kopalniami chociażby, czy tego typu biznesami, że one są gotowe na to, żeby wpisać współpracę z tobą na kilka najbliższych lat, żebyś był dla nich partnerem, który pozwoli im dojść do tego momentu, w którym będą zdecydowanie bardziej zieloni?
De facto można powiedzieć, że nie mają za dużo wyboru. Nadchodzą nowe dyrektywy środowiskowe, ja tu nie chciałbym je akcentować, ale one są już tuż. Pierwsze ogłoszenie będzie w 2025, a moment, w którym one wejdą w życie, będzie 2027. No i mówiąc pobieżnie, nie wygląda to za dobrze dla firm, które zrzucają to. Nie wygląda to na dobrze ze względu na zrzut wody, nie wygląda za dobrze z punktu widzenia właśnie tej suwerenności energetycznej. Mamy ETS-y, mamy białe certyfikaty. Tych narzędzi, które Unia zaczyna stosować, żeby wymusić po prostu krok w obniżenie tej właśnie emisji CO2, czy to, co mówiła tutaj Aga, że po prostu no, firmy muszą stać się konkurencyjne na rynku. A jeżeli nie wdrożą tych modeli, nie będą na to patrzeć, to prędzej czy później ich koszty uzyskania produktu, ich łańcuchy dostaw czy dystrybucji, no będą obłożone w każdym elemencie ETS-ami czy innymi opłatami. To spowoduje, że przestaną być konkurencyjne. I to można już rzucić, że nawet nie mówiąc kwestii dat, to już się dzieje. Rosja zapowiada, że będzie największym eksporterem wodoru. Chiny już praktycznie tam są. Stany Zjednoczone wydały potwornie wielki bil w kilku miliardach już dolarów na coś takiego. Mamy możliwości jako Polska nie tylko, żeby wdrożyć te modele u nas w krajach, ale żeby być eksporterem tej technologii, transferów technologicznych, bo niestety u nas w kraju przyzwyczailiśmy się do tego, że raczej zamiast brać udział w wyścigu, często siedzimy na widowni, obserwujemy i potem, tak jak w przypadku naszego atomu, musimy przeprowadzać dosyć duże transakcje czy transfery technologiczne, żeby coś uzyskać.
To poszukajmy technologii w twoim biznesie. Tam jest pewnie technologia sensu stricto, czyli jakieś kody są, ale też są narzędzia, tak, które musisz postawić, żeby to wszystko się spięło i zadziałało. Jak to wygląda?
Mówiąc w opozycji do obecnie stosowanych rozwiązań, to co zrobiliśmy w naszym przypadku, to przesunęliśmy elektrolizę wody trochę bliżej w toku technologicznym. O co tutaj chodzi? Otóż to, co wcześniej wspominaliśmy, elektrolizery obecnie produkowane potrzebują dosyć drogiego, kosztownego kondensjonowania wody. One pracują na wysokiej jakości wody. Jest oczywiście możliwość pracy na wodzie tak zwanej zasolonej solance, co też jakby pokazuje się w tle, no ale odsalanie to jest kolejny kosztowny proces, który dodajemy już do kosztownego procesu. To, co my zrobiliśmy, to rozłożyliśmy właśnie tą elektrolizę na klocki pierwsze i stworzyliśmy elektrolizer, czy taki reaktor chemiczny, który w sposób wydajny jest w stanie właśnie pracować bez wymogu tego kondensjonowania wody.
To Sebastian, cofnę się. Jestem kopalnią na chwilę. Mam brudną wodę, którą muszę zrzucić. Zrzucam ją do przygotowanego przez ciebie specjalnego, nie wiem, basenu, reaktora.
Tak.
W jakichś tam odstępach i ty, kiedy ona do ciebie trafi, zamieniasz ją
na wodór. Tak, na
wodór. I wysyłasz go gdzieś tam, tak? Czyli gromadzisz jeszcze dla mnie ten wodór, już poza tym reaktorem.
Ewentualnie, jeżeli jest opcja magazynowania, no bo na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że te łańcuchy dystrybucji wodoru nie są gotowe, nie mamy odbiorców, a wodór zielony jest dosyć drogi, prawdę powiedziawszy. I na razie to się, mówiąc tak polubownie, nie skleja biznesowo. Może się skleić właśnie, jeżeli nagle zaczniemy rozmawiać o ETS-ach, o opłatach za zrzut wody i innych takich rzeczach. Więc prawdopodobnie taki wodór będzie zawracany do instalacji, żeby obniżyć jego ślad węglowy, bo to ten ślad węglowy w każdej instalacji występuje. Natomiast kiedy rynek już będzie gotowy i zacznie ta cała procedura wyglądać jak palenie rembrandtami w piecu, żeby go ogrzać, to puścimy go dalej.
Bo dzisiaj już myślę, wielu zaczyna rozumieć, co z tym prądem, który wytworzymy sobie z wiatru, to albo zostanie u mnie w domu, albo w domu to bardziej ze słońca zostanie u mnie w domu, albo go wpuszczę do instalacji i będę miał obniżone rachunki. Ty jeszcze tego do instalacji wpuścić umownie nie możesz.
No nie ma takich, jak powiedzmy sobie szczerze, nie jest to gotowe. System przesyłowy w Polsce wymaga restrukturyzacji czy przerobienia. Nie tylko przesyłowy energetycznie, ale przesyłowy też pod względem gazu, no bo wodoru nie da się po prostu tak zapompować do sieci dystrybucji bez większych problemów. Tutaj nie będziemy o tym mówić, bo to jest dosyć temat rzeka, prawdę powiedziawszy. Natomiast tak, rzeczywiście tak to może wyglądać, ale ja bym tutaj właśnie kładł nacisk na tą suwerenność energetyczną, no bo prawdopodobnie, biorąc pod uwagę, że następuje jakby decentralizacja systemów energetycznych, na dzień dzisiejszy to był jakby monopol w rękach państwa, a jeżeli na przykład jest sobie, powiedzmy, przedsiębiorstwo w postaci gospodarstwa domowego i ono ma fotowoltaikę na dachu, no to już jest tylko krok do tego, żeby zbudować sobie jakiś zbiornik z wodorem, zacząć ten wodór produkować z wody, powiedzmy, szarej, czyli tej deszczowej. Nagle pan Kowalski ma magazyn wodorowy.
Jeszcze ma auto na wodór, które tak. też już niedługo może zacząć
może
śmigać.
Ewentualnie to, co planuje chyba gaz system w Polsce, zbudowany takiej wolnej giełdy towarów energetycznych, gdzie będzie można takim towarem zacząć handlować. Więc tutaj można powiedzieć, że ta, powiedziałbym, suwerenność energetyczna jest bardzo, bardzo ważna, a mało się o niej mówi.
A w twoim przypadku, gdyby, Aga, tak bardzo uprościć twój biznes, to zarabiasz na czym?
Mój biznes w porównaniu do biznesu wcześniejszego jest bardzo prostym biznesem, bo to jest prostym może w wytłumaczeniu, bo to jest przede wszystkim biznesowo mówiąc SaaS technologicznie, czyli Software as a Service, chociaż ja wolę mówić, że jesteśmy Sustainability as a Service i
skrót się zgadza
i też ideowo i wartościowo to, co chcemy przekazać, również się zgadza. Jest to po prostu narzędzie, software, który ma na celu policzenie śladu węglowego według konkretnych standardów określonych przez Komisję Europejską. Taki standard najpopularniejszy jest to GHG protokół. I firma musi policzyć ten ślad węglowy w trzech zakresach. Pierwszy zakres to tak zwany scope 1. Jest to zakres, który dotyczy firmy wewnątrz tego śladu węglowego. Te
czyli
emisje bezpośrednie.
Tak, liczbę komputerów
tak,
i tak dalej.
Tak,
wszystko
dokładnie.
To, co może generować ślad węglowy.
Dokładnie,
tak?
Tak. Budynek. Jeżeli chodzi o zakres drugi, są to emisje związane z ogrzewania, a zakres trzeci to jest ten cały zakres w tym łańcuchu dostaw, czyli to, jakie
podwykonawcy,
stakeholderzy, dokładnie partnerzy, ale także na przykład podróże służbowe pracowników tam też są uwzględnione. Więc ten zakres trzeci jest zakresem najtrudniejszym, jest on najbardziej zindywidualizowany i spersonalizowany i tak jakby przekładając liczbę śladu węglowego w tych trzech zakresach, no to tutaj 80 do 20, gdzie 80% to jest ten zakres trzeci. I my jako Plan B Eco chcemy, żeby firma mogła po prostu prostym narzędziem, intuicyjnym narzędziem, bo tak jak wspominałam wcześniej, jest brak wiedzy, jak liczyć ślad węglowy, jak przeliczać to wszystko, co z tych faktur, te dane, jak przeliczać po prostu te parametry na ślad węglowy. W związku z tym my próbujemy i robimy narzędzie, które będzie intuicyjne i każdy, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę, czy to dotyczącą ESG, czy dotyczącą liczenia śladu węglowego, będzie mógł usiąść i policzyć ślad węglowy. I to jest nasz cel. Ja wywodzę się po prostu z biznesu. I dla mnie, jak tworzyłam narzędzia, bo mam doświadczenie jakieś biznesowe związane z tworzeniem różnych narzędzi, pierwszym takim ważnym krokiem było to, żeby to było proste i dostępne dla każdego, żeby każdy, jak usiądzie, mógł to zrobić. I naszą ideą jest właśnie uproszczenie, zdigitalizowanie, ucyfryzowanie tego, co robią konsultanci, bo do tej pory proces liczenia śladu węglowego jest robiony przez konsultantów, mówiąc technologicznie, przez białko, przez ludzi, przez czynnik ludzki, a my chcemy zautomatyzować ten proces i pomóc ludziom, żeby firmom, żeby mogły ten ślad węglowy liczyć i sprawdzać go nawet sobie kwartalnie, żeby miały 24 godziny na dobę dostęp do takiego narzędzia i zawsze mogły to sprawdzić. Na przykład, jak banki zapytają firmę o to, jaki jest ich ślad węglowy, bo banki zaczynają również od wysokości śladu węglowego uzależniać swoje warunki kredytowe. Inwestorzy uzależniają wejście w takie biznesy od śladu węglowego. Nawet my, jako Plan B Eco, rozmawiamy z jednym funduszem inwestycyjnym, który chce, żebyśmy liczyli ślad węglowy i jego portfolio, czy po prostu te firmy są również odpowiedzialne środowiskowo.
Czyli robi się taki łańcuch nacisku, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, prawda? Jeżeli wszyscy wiemy, że jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni, tak, ja gadający do mikrofonu, wiedząc, że jeśli słuchaczy będzie 10 tysięcy, a podcast będzie miał godzinę, to 25 kilo pójdzie z dymem, to ta świadomość wszystkich, myślę, może fajnie wpływać na to. Plus jedna z rzeczy, która też się, myślę, ciekawie zmieniła, że my dziś nie mówimy o tym jako o pewnym marzeniu czy o modzie, tylko to jest taki, mam poczucie w wielu firmach, my to musimy zrobić. Takie jednak inne niż do tej pory poczucie odpowiedzialności za to, co jest do zrobienia. zdania.
Tak, i wydaje mi się, że to już jest taka normalność. To jest naturalny, normalny proces. W firmach tworzone są jednostki ESG, departamenty oddzielne coraz częściej. My rozmawiamy z kolei bardziej z korporacjami, ale też z mniejszymi biznesami. Mniejsze biznesy oczywiście są bardziej płaskie w strukturze, tam nie ma wielu departamentów, ale w tych większych już korporacjach są tworzone takie specjalne jednostki, które właśnie przygotowują się do tego wszystkiego. I tutaj wspomniałeś o tym słowie zmuszania, tego terroryzmu. My robiliśmy takie badania jako Plan B Eco i pytaliśmy Polki i Polaków na temat zachowań proekologicznych i zdecydowanie ludzie nie lubią być straszeni. I my też Plan B Eco skupiamy się na tym, żeby edukować i też żeby pokazywać te pozytywne strony, ponieważ nikt nie lubi być postawiony pod ścianą. I dlatego mówimy o tej zmianie, która jest pozytywną zmianą. I ja bardzo się cieszę z każdej inicjatywy firmy, która próbuje w jakikolwiek sposób sprawić, że jest ta redukcja śladu węglowego. Cieszę się, że my jako ludzie jesteśmy coraz bardziej tego świadomi, że jest coraz więcej akcji, że również osoby, które są na świeczniku, są role modelami w wielu przypadkach, też robią różnego rodzaju rzeczy. Że dzisiaj jesteśmy tutaj, że są takie konkursy, że możemy powiedzieć, że są tacy ludzie, którzy robią biznesy i w tym świecie, w którym się każdy inwestor pyta, czy będziesz unicornem, czy będziesz jednorożcem, w tym świecie wyścigów jednorożców, my mówimy, my chcemy być zebrami, bo to są organizacje, firmy impaktowe, które nie idą za niepohamowanym wzrostem, ale za zrównoważonym wzrostem. Nie konkurują ze sobą, tylko współpracują. I to ma powodować, że rzeczywiście wspólnie z tą technologią może coś zmienimy w tym świecie i może coś zedukujemy.
Myślę, że to, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli klienci końcowi. Wiem, że w waszych biznesach ten klient końcowy może być różny, ale powiedzmy, że oni mają coraz większą świadomość, bo mają coraz czystsze dane, więc jakby przestają z nimi dyskutować. Jak patrzę na te dane, Sebastian, z twojego biznesu, powiedzmy rocznie, ze wszystkich kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wypompowywanych jest 118 milionów metrów sześciennych słonej wody. 34 baseny olimpijskie.
43.
Albo 1/3 zalewu Zegrzyńskiego. Jak przychodzisz i opowiadasz o tych liczbach, tym wszystkim w kopalniach, ja wiem, że oni powinni to wiedzieć, ale no to musi robić wrażenie.
Czyli ja powiem tak, no tutaj w porównaniu do, tak jak mówiła Aga, my jakby to jest fajne, że te firmy tak zwanego pozytywnego wpływu, robimy to na zasadzie takiej współpracy. To znaczy można powiedzieć, że pierwszym etapem jest rozpoznanie przez daną firmę, że w ogóle ma jakiś ślad węglowy, bo najprawdopodobniej najczęściej oni w ogóle sobie nie zdają z tego sprawy. My tutaj jesteśmy trochę tą bardziej nudną częścią, bo tu przychodzą technolodzy, prawda, i mówimy, no dobra, my tu mamy...
Zbudujemy ci coś.
I tutaj generalnie w naszym przypadku argumentacja najczęściej jest czysto cyfrowa. Właśnie tak jak tutaj powiedziałeś przed chwilą, zrzut jest takiej ilości wody, ta woda jest powiedzmy skażona, wiąże się z różnymi opłatami za zrzut i tak dalej, i tak dalej. Ale no my staramy się jako Hydrum, czy właśnie po to powstał projekt HydroHub. De facto to była jego podstawowa rzecz, że to, co jest traktowane jako negatyw w danej firmie, czy niektóre firmy mogą się tego wstydzić, jako z punktu widzenia PR-owego, że no doprowadzają do zrzutu zanieczyszczonej wody, ale one też, trzeba pamiętać, innego wyboru nie mają. A tutaj właśnie zaletą tego projektu HydroHub jest to, że możemy zmienić jakby optykę patrzenia klienta na to, co ma. Bo powiedzmy tutaj te 118 milionów metrów sześciennych wody jest traktowane jako zrzut. Ale jeżeli się to odpowiednio skategoryzuje, przygotuje się technologię, to z tego zrzutu robi się surowiec. I to dosłownie ujemny koszt surowca, no bo w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli na przykład postawić standardową instalację ze standardowym, powiedzmy, elektrolizerem, no to tą wodę musimy gdzieś zakupić jako surowiec. A ta woda to jest potężny potencjał. I ja osobiście uważam, tu jeszcze dodając, że za niedługo ma wejść ten ślad wodny, to zmieni trochę paradygmat w Polsce, że na strategicznych punktach biznesowych pają się firmy, które mają dostęp do wody. Nie te, które go zrzucają, ale te, które go posiadają.
I nie są to wodociągi.
dokładnie tak. No więc tak jak mówię, to jak my podchodzimy w Hydrum do tego projektu HydroHub, to jest tak, że to jest energetyka, zielona energetyka wodorowa, ale bardziej z naciskiem na ekologię, gdzie ta technologia jest stosowana do tego, żeby stosować ją do poziomu ekologicznego, a nie do suchego produkcji energii.
Znaczy myślę, że w ogóle patrząc po tych biznesach, czy po całym konkursie, gdzie pokażemy 10 różnych firm, ten moment, o którym ty bardzo często mówisz, Sebastian, czyli uniezależnienie się od czegoś, prawda, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, a druga to samo świadomość i zaczęcie od liczb, żeby pokazać skalę czasami i zacząć tą zmianę, na którą już właściwie nie ma co czekać.
Nie ma i też właśnie dodam, bo to jest takie niesamowite, że trzeba patrzeć holistycznie na to, jak firmy wpływają na środowisko, nie tylko przez pryzmat śladu węglowego, bo może być tak, że firma ma niski ślad węglowy, ale olbrzymi ślad wodny. I czy wtedy oznacza to, że ona jest dobra dla środowiska? Dlatego ważnym jest, żeby patrzeć holistycznie, żeby ująć ten trukost, ten całkowity koszt. Więc ja mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować również, żeby wspólnie edukować i pokazywać firmom, że wszystkie te czynniki mają znaczenie. My jako Plan B Eko skupiamy się dzisiaj na śladzie węglowym, aczkolwiek w przyszłości chcemy robić całościowo, ugryźć to, ponieważ to ma olbrzymie znaczenie dla środowiska.
Tu przede wszystkim moim zdaniem chodzi o to, żeby zmienić sposób optyki w danej firmie, która patrzy na swoje procesy produkcyjne w taki dosyć skostniały, czy wynikający ze starego paradygmatu pobierania po prostu energii z kopalń, czy z paliw kopalnych, na właśnie to, że w nadchodzących nowych zmianach tych systemów energetycznych ekologia będzie bardzo ważną rzeczą, ale że ta ekologia nie jest de facto zła, bo na niej można, że tak powiem, spowodować o wiele pozytywniejsze łańcuchy. Dużo jest firm, które mówią właśnie o tym, że chcą mieć, a nawet ujemny ślad węglowy w niektórych przypadkach, tak. Więc można na tym zarabiać. Przykładowo Volvo, znana nam poniekąd firma, ona zaczyna inwestować bardzo dużo w tak zwaną zieloną stal, przy której właśnie jest używany zielony wodór. Nie dlatego może, że ten produkt na koniec dnia jest droższy, tylko dlatego, że ma właśnie mniejszy ślad węglowy, że tutaj na tych łańcuchach można de facto osiągnąć o wiele większą oszczędność niż produkując to standardowymi rzeczami, a klient z pewnością kupi zielony samochód.
No tak, to też się tutaj rzeczywiście zaczyna zdecydowanie zmieniać, ale niezależnie od technologii czy urządzeń, które używacie w swoich biznesach, myślę, że to by się nie zaczęło bez zmiany mindsetu, prawda? I u klientów, i u zarządzających firm, i u tych, którzy później tak jak wy robią swoje biznesy, żeby to wszystko pokazać albo wpłynąć na zmianę. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję bardzo ci bardzo.
Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge.